Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Druga część naszej audycji GPS o Iraku. Po interwencji rozmawiamy z doktorem Witoldem Repetowiczem, autorem wielu książek o Bliskim Wschodzie, ale ma wrażenie, że autorem, który ma pewną pasję konkretnie zogniskowaną i jest ją właśnie Irak, między innymi wydawnictwo Otwarte, jeśli dobrze pamiętam, 2019 rok, Allah Akbar, wojna i pokój w Iraku. Drodzy Państwo, jeśli popatrzymy na Irak, to na fladze Iraku, tej, która obowiązuje od roku 2008, mamy zdecydowanie wyznanie wiary, mamy to muzułmańskie pozdrowienie. Nie mamy za to trzech gwiazd, które symbolizowały rewolucję, symbolizowały partię Baas, symbolizowały w dużej mierze reżim Saddama Husajna, który obalono skutecznie w 2003 roku. Tuż przed przerwą, drodzy Państwo, byście nastawili swoje GPS-y. Bardzo ważna rzecz, którą pan doktor zauważył. Szyici, sunnici, nawiasem mówiąc, bardzo skomplikowana mozaika etniczności, religijności w Iraku, ale co ciekawe, i to wybrzmiało wcześniej, szyici i sunnici niekoniecznie muszą skakać sobie do gardeł, mają także punkty styczne i Irak jest tego dowodem, biorąc pod uwagę także to, co się wydarzyło w roku 2014 i powstanie państwa islamskiego, no i chyba definitywny rozbrat wielu sunnitów, o czym też pan doktor wcześniej mówił. Jest pan doktor cały czas z nami na łączu skype'owym, no i właśnie, i zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, panie doktorze, zanim przejdziemy do operacji Iracka Wolność i przesłanek tego, że Amerykanie, pamiętam doskonale, Colin Powell na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa pocił się za 10 innych mężczyzn, innych przedstawicieli, także być może kobiet innych państw. Chyba nie był do końca przekonany, że to, co mówi, jest prawdziwe, ale do tego jeszcze wrócimy. Natomiast mnie interesuje jedna rzecz. Mówiliśmy o historii. Oczywiście monarchia zostaje w latach 50. obalona, zamach stanu, później niestabilność, no i w końcu 79. rok i Saddam Hussein, z którym myślę, że większość Polaków kojarzy Irak generalnie. Nazwisko dzisiejszego premiera, innych polityków, takich nazwisk pewnie nie znamy, w odróżnieniu oczywiście od pana, ale no Hussein to jest nazwisko numer jeden. Natomiast dlaczego o tym mówię? Chciałbym zapytać, na ile Saddam Hussein, jego reżim, no, był jednak sprawnym reżimem. Na ile był sprawnym politykiem, który potrafił tym tyglem etniczności i religijności zarządzać. A może zarządzał, no, biorąc pod uwagę niewyszukane metody, głównie takie jak przemoc. Jak to wyglądało, panie doktorze, i czy to też ma wpływ na współczesny Irak?
Znaczy to, że ma wpływ na współczesny Irak, to jest oczywiste. Natomiast problem z percepcją Saddama Husajna jest taki, że również z percepcją, a może nawet przede wszystkim z percepcją Saddama w samym Iraku, jest taki, że mamy pewną tendencję, to jest naturalne zjawisko nie tylko w Iraku, ale w ogóle, mamy pewną tendencję do idealizowania przeszłości, zwłaszcza jeżeli teraźniejszość jest pełna problemów. I tutaj chciałbym tak przypomnieć, że w latach 90. bardzo popularne było w Polsce hasło Komuno wróć i idealizowanie PRL-u w kontraście do tych problemów lat 90. W Iraku wiadomo jest obecnie, że z całą pewnością Saddam Hussein nie wróci, ponieważ nie żyje. Nie wróci też żaden spadkobierca Saddama Husajna, bo też nie żyją. Nie wróci partia Baas, bo praktycznie nie istnieje. Tam ostatni element tej partii Baas, Izzat ad-Duri, sprzymierzył się z państwem islamskim i w zasadzie to był jego koniec. Także ten rozdział jest dla Iraku całkowicie zamknięty, podobnie jak trudno sobie wyobrazić w tej chwili dyktaturę, chociaż do tego jeszcze wrócę, ale wracając do tego, jaki, bo pomijając to idealizowanie Saddama, warto wskazać, jakie te czasy rzeczywiście były w sposób obiektywny. Otóż trzeba pewne, na wstępie trzeba oddzielić partię Baas od samego Saddama Husajna. W 79 roku Husajn przeprowadził czystkę w partii Baas i wprowadził rządy, prawda, jednoosobową dyktaturę, tak? Wcześniej tego nie było w latach 70. I to były najlepsze czasy w tej drugiej połowie XX wieku w Iraku. Te czasy przed tym, jak Husajn przejął pełnię władzy. Wtedy następowała między innymi detrybalizacja, czyli ograniczenie wpływów plemion irackich, pewna sekularyzacja, ponadto wysokie ceny ropy naftowej wpływały na powszechny dobrobyt. I tutaj uwaga, warto to podkreślić. W momencie, gdy jest dobrobyt w kraju podzielonym na różne grupy, to nie widać dyskryminacji, bo każda grupa się bogaci, a to, że jedna bogaci się wolniej od drugiej, nie jest tak mocno odczuwalne w momencie, gdy w porównaniu do sytuacji, gdy jest kryzys i każda grupa ubożeje, tak? Tylko że jedna szybciej, a druga wolniej. Wtedy ta, która ubożeje szybciej i jest prześladowana, czuje się dyskryminowana, natomiast ta, która ubożeje wolniej, czyli w tym wypadku sunnici w Iraku, nie dostrzegała tego, nie dostrzegała tej wrażliwości, odrzucała tą wrażliwość szyicką i twierdziła, że to jest nieprawda, że szyici są dyskryminowani, a byli dyskryminowani z całą pewnością w latach 90. W 80. to jeszcze można mieć wątpliwości, ale w 90. z całą pewnością. Więc i sunnici tą wrażliwość odrzucali. Natomiast warto, pan tutaj powiedział, że zasugerował, czy zapytał się o tą skuteczność Saddama. Otóż ja śmiem twierdzić, że Saddam no nie był wybitnym politykiem. Saddam okazał swoją, rzekłbym, głupotę, żeby nie powiedzieć gorzej, co najmniej 3 razy w czasie swojego rządzenia. Pierwszy raz było to w 80. roku, gdy dał się podpuścić innym państwom arabskim i wdał się w 8-letnią wojnę z Iranem. Państwa arabskie wykorzystały to, inne państwa arabskie, takie jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i tak dalej, i tak dalej. No, ja tutaj tylko wspomnę, że jeden z takich prominentnych szejków w Bagdadzie mówił mi, że w latach 60. do Iraku przybył władca Zjednoczonych Emiratów Arabskich, władca Dubaju, i powiedział, że chciałby, że jego marzeniem jest to, żeby Dubaj kiedyś wyglądał jak Bagdad. Więc to pokazuje, jak to zaczęło potem zjeżdżać po równi pochyłej, tak? I tutaj mamy właśnie te lata 80., 8-letnią totalnie bezsensowną wojnę, która Irakowi nic nie przyniosła, poza ogromnymi, tutaj Saddam Husajn, tutaj o jednym pomniku wspominałem, ale Saddam Husajn w Bagdadzie postawił 2 pomniki zwycięstwa nad Iranem. Otóż no, nie było żadnego zwycięstwa, dlatego było tyle pomników. Tak? Trzeba było jakoś przekonać w propagandzie, że to zwycięstwo było. Natomiast nie było żadnego zwycięstwa nad Iranem. Natomiast była klęska polegająca na tym, że gospodarka Iraku w wyniku tej wojny, gdzie cały czas oczywiście Irak był bronią i politycznie wspierany przez inne państwa arabskie, był doprowadziło to do gospodarczej katastrofy Iraku i ta gospodarcza katastrofa Iraku doprowadziła do kolejnej katastrofy. Mianowicie Saddam Hussein po zakończeniu, no to pokazuje skrajną naiwność tego człowieka, po zakończeniu wojny z Iranem oczekiwał wdzięczności ze strony innych państw arabskich. Natomiast no, państwa arabskie stwierdziły, że no nie są nic winne Saddamowi. I tutaj chodziło o kwestię limitów wydobycia ropy i cen ropy. To właśnie spowodowało konflikt Saddama z Kuwejtem i inwazję na Kuwejt. Przy czym tutaj warto wspomnieć o tym, że co też pokazuje głupotę Saddama, że Amerykanie podpuścili Saddama. Tutaj jest kwestia słynnej rozmowy między ambasador USA w Iraku a Saddamem Husseinem, w którym ona zasugerowała niejednoznacznie, ale tak to zrozumiał Saddam, że Amerykanie nie będą ingerować w kwestie między Irakiem a Kuwejtem w momencie, gdy Irak dokona inwazji na Kuwejt. Więc Saddam uznał, że ma zielone światło Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone tylko na to czekały, ponieważ po wojnie, dopóki była wojna z Iranem, to Irak był Stanom Zjednoczonym potrzebny. Natomiast trzeba pamiętać, że w tym czasie z perspektywy Izraela, który był kluczowym i jest kluczowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie, to Irak stanowił największe zagrożenie. Dopiero po eliminacji Iraku ta percepcja przesunęła się na Iran. Więc Stany Zjednoczone postanowiły wyeliminować Irak z gry w ten sposób, że podpuściły go do inwazji na Kuwejt, a następnie zorganizowały międzynarodową koalicję z udziałem wszystkich państw arabskich przeciwko Irakowi. I Irak w ten sposób wpędził się w stan katastrofalnych sankcji w latach 90., gdzie, no tak jak powiedziałem, idealizuje się te czasy. Natomiast no, w tym czasie doszło do retrybalizacji, czyli ponownego wzmocnienia roli plemion. Doszło do, w tym czasie wrócił do Iraku fundamentalizm islamski, na którym gruncie później się rozwinęła Al-Kaida i państwo islamskie. I poziom życia maksymalnie spadł i nastąpił rozłam między sunnitami, szyitami i Kurdami. Trzeba pamiętać, że w 1991 roku było potężne powstanie szyickie na południu Iraku, które zostało krwawo spacyfikowane. I w tym momencie szyici, którzy w czasie wojny z Iranem zachowali lojalność wobec państwa irackiego i stanowili większość szeregowych żołnierzy, podczas gdy korpus oficerski był sunnicki, to w tych latach 90. zaczęli sobie zadawać pytania. W momencie, gdy prawda, wojska Saddama oszczelały i bardzo mocno zniszczyły mauzoleum imama Husseina w Karbali i tak dalej, i tak dalej. No, to spowodowało rozejście się dróg między szyitami i sunnitami i zaowocowało później eskalacją tego konfliktu, tych napięć między szyitami i sunnitami po 2003 roku, gdy sunnici stali się stroną słabszą. Czyli to ta wrogość sunnicko-szyicka, która wybuchła po 2003 roku, no ona miała swoje korzenie w latach 90. I tutaj trzeci moment głupoty Saddama to jest 2003 rok. Ja powiedziałem na samym początku, że Saddam Hussein bardzo mocno się przyczynił do tej inwazji i miałem na myśli to, że Saddam Hussein nigdy nie zaprzeczył, że ma broń masowej zagłady. nigdy jednoznacznie nie zaprzeczył, ponieważ myślał, że to odstraszy Stany Zjednoczone od ataku, że to będzie dla niego pewna polisa ubezpieczeniowa. Tymczasem Stany Zjednoczone prawdopodobnie doskonale wiedziały, że nie ma żadnej broni masowej zagłady i że mogą bezpiecznie zaatakować Saddama Husajna, a to, że nie zaprzeczył, dało im dodatkowy pretekst, dodatkową podstawę do tego ataku. Więc Saddam Hussein nie był zbyt mądrym politykiem i to doprowadziło do jego końca. To, że się tak długo utrzymywał, no cóż, taka była, powiedziałbym, koniunktura. No, Przez lata 80. wykonywał swoje zadanie na rzecz innych, tak? Wojna z Iranem była wykonywaniem zadania, na którym skorzystali inni, nie Irak.
To jest niesamowite, co pan właśnie powiedział, panie Witoldzie, biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj polityka, który trzymał twardą ręką Irak, ale z drugiej strony no, był takim troszkę chłopcem na posyłki, podpuszczonym przez innych. Absolutnie ciekawa historia z tą rozmową z ambasadorem, czy ambasadorką, nie pamiętam, panią ambasador.
Ambasadorką, to kobieta była, tak.
Dokładnie, ze Stanów Zjednoczonych, bo pamiętam doskonale i rozmawiam o tym też ze swoimi studentami, że to był klasyczny przypadek mispercepcji, bo Hussein nie spodziewał się pospieszenia z pomocą sił koalicji międzynarodowej, wpisana zresztą w agendę ONZ-u, a zatem to było coś niesamowitego. No i w zasadzie festiwal błędów. Od jednej wpadki do drugiej. Bardzo krytyczna ocena, ale mam wrażenie, że trudno się nie zgodzić, drodzy państwo, z panem doktorem Witoldem Repetowiczem, że Hussein no generalnie był na równi pochyłej i rok 2003 o tyle jest dla niego dobrą cenzurą w tym sensie i cezurą, i cenzurką, że utrzymał się u władzy do tego roku. Natomiast zmiana reżimu była możliwa i jest to też w zajawce do dzisiejszej naszej audycji w internecie, którą przygotowałem dla państwa. Zmiana reżimu była możliwa wyłącznie z zewnątrz i Amerykanie doprowadzili do zmiany reżimu, doprowadzili do przebudowy Iraku jako siły okupacyjne. To też bardzo ciekawa sprawa, ponieważ ONZ oczywiście nie autoryzował interwencji w Iraku, a zatem była ona w dużej mierze nielegalna, ale po fakcie legitymizowała obecność sił międzynarodowych, dając im status okupacyjny, rezolucja 1485, jeśli dobrze pamiętam, Rady Bezpieczeństwa, w tym Polska, tak, drodzy państwo, wystąpiła w roli sił okupacyjnych w Iraku w ramach swojej strefy. Natomiast no właśnie, przesłanki interwencji, no i generalnie rzecz biorąc, łatwe zwycięstwo, wojna z Irakiem i później dużo bardziej skomplikowana wojna w Iraku, ale o tych kwestiach będziemy, drodzy państwo, rozmawiać chwilę po 23:00. Zostańcie z nami.